Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Taki obrazek widziałem gdzieś w internecie z takim dymkiem, którym było napisane tak. 6 miesięcy temu zapisałem się na siłownię i żadnych efektów nie widać. Jutro tam pójdę osobiście i sprawdzę, co się dzieje. My często, kiedy myślimy o Wielkim Poście, to mamy takie wyobrażenie, że to jest doświadczenie, w które trzeba wejść po to, żeby coś się w naszym życiu zmieniło. I że to doświadczenie tak naprawdę kompletnie nic z nami nie zrobi. I pewnie tym bardziej z nami nic nie robi, im bardziej ja nie widzę, że ono jest dla mnie. Dla mojego doświadczenia pewności, że żyję po to, żeby życie swoje przeżyć w pewności miłości Boga, która jest mi dana za darmo. Dzisiejsza liturgia słowa będzie nam przypominała najważniejszą prawdę. Żyj. Znów takie małe przypomnienie, które zawsze warto sobie powtarzać. Liturgia słowa nie jest po to, żeby tobie i we mnie, w nas piętnować nasze postawy. My nie przychodzimy tu po to, żeby się zmoralizować i będąc zmoralizowanymi przez 3 czytania wprowadzić to w życie i być lepszymi katolikami i przez to usiąść w pierwszej ławce w niebie, bo nie o to w tym chodzi. My słuchamy słowa, by słowo w miejscu, w życiu, w którym jesteśmy, stawało się naszą tarczą, naszym życiem, naszym sposobem patrzenia na świat, w którym jesteśmy. Nie ucieczką od niego, tylko doświadczeniem, które sprawia, że to, co mamy zapisane w sercach, to, co mamy zapisane przez doświadczenie słuchania słowa, już od tylu lat, tyle razy na różne sposoby te rzeczy słuchaliśmy, by stało się naszym sposobem przeżywania teraźniejszości. I w ten sposób wypływało z miłości, stawało się miłością i nas przemieniało w czasie, w życiu, który tobie i mi jest dany. Bo ten czas na tej ziemi wszystkim nam, tak jak tu jesteśmy, się skończy. I my po to robimy. Nie po to, żeby być doskonalszymi ludźmi, tylko żeby usłyszeć słowo, które jest zapisane w nas, i byśmy tym słowem realnie po prostu żyli, bo ono się stało częścią twojego i mojego sposobu życia. To zawsze wyróżniało chrześcijan. Chrześcijanie nigdy nie wyróżniali się doskonałością moralną. A wręcz przeciwnie, historia pokazuje, że było źle. Bardzo źle. I często tym bardziej im ktoś się na chrześcijaństwo powoływał, tym to było gorsze. Doświadczenie chrześcijan to było doświadczenie w zawierzaniu słowu, że w miejscu, w którym jestem, nie jestem sam. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Księga powstaje w VII wieku przed naszą erą, odnosi się do wieku XIII. To inaczej Księga Prawa Mojżesza, którą przyszli królowie mają sobie sporządzić, którą winni się w swoim życiu kierować. Ona ma zupełnie inną narrację jak księgi pozostałe pięcioksięgu. Tam jest dużo takich mów, tekstów, które trzeba trochę wykuć na pamięć, by później w życiu się nimi kierować, by stała się trochę taką instrukcją obsługi, jak w doświadczeniu życia patrzeć na świat. Przypomnieniem i wyjaśnieniem prawa danego na Syjonie jest cała ta księga. Ona wyjaśnia, tłumaczy na wszelkie sposoby. My tutaj w tej księdze słuchamy słów Mojżesza i dzisiaj jesteśmy w drugiej takiej mowie Mojżesza, fragment, który słyszymy. I co słyszymy? Że składanie ofiar z pierwocin wszystkich rzeczy, ziemi, płodów jest częścią doświadczenia człowieka. Mamy być wdzięczni, bo wdzięczność rodzi szczęście, a szczęście hojność. To nie jest tak, że ludzie szczęśliwi dziękują, tylko ci, którzy dziękują, są szczęśliwi. Mamy dziękować. I teraz bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy Mojżesz o tym mówi i to przypomina wszystkim rządzącym, to mówi o tym w ten sposób, że jest to akt uznania dobroci Boga, który dał ludziom to doświadczenie ziemi i tej przestrzeni i pozwala z niej czerpać dobro. Wdzięczność wypływa z doświadczenia zobaczenia tego, co mam. Cała ta logika wdzięczności ma nas przyprowadzić do jednej ważnej rzeczy. Że za każdym razem, kiedy przychodzimy na jakąkolwiek liturgię, a to akurat była liturgia starotestamentowa, za każdym razem ma to być związane z jakimś darem. Zawsze ma być związane z darem, przyniesieniem tego, w co sprawi, że wyraży swoją wdzięczność za dostrzeżenie obietnic Boga, które się spełniają w moim życiu. I dzisiaj słyszymy tekst, w którym Mojżesz przypomina, jak to zobaczyć. Przypomnij sobie historię swojego życia, ile razy Bóg w twoim życiu przemawiał do ciebie i był tobie wierny. To nie jest opowieść o nas, tylko to jest opowieść o Bogu, który jest wierny. Przypomnij to sobie, wróć do tego, bo rozważanie i przypominanie tej rzeczywistości zmienia twoje życie. Powrót do historii, czyli do doświadczenia wyznania w ten sposób wiary, nie jest wyznaniem dogmatów, w co my wierzymy, tylko jest opowiedzeniem zdarzeń. Tak, to my wołaliśmy do Pana i On nas usłyszał i na nas wejrzał, wyprowadził i przeprowadził przez nasze doświadczenie życia. Wiele razy tak było. Teraz może Go nie widzę, ale tak było w moim życiu, dlatego tutaj przychodzę. Zobaczcie, my przychodzimy może z automatu, może ktoś przyszedł, bo wypada, bo należy, bo powinni, może ktoś przyszedł z dużym lękiem, może z obawą, może ktoś z nas przyszedł o coś realnie prosić, bo doświadczenie straty, niedostatku w różnych miejscach naszego życia jakby nam coś w czymś gra. A może ktoś przyszedł tak po prostu, bo nawet nie wie, po co przyszedł. To dzisiejsze pierwsze czytanie przypomina, wróć do tego, co było historią twojego życia, jak w tej historii objawiał się Pan, bo wtedy zobaczysz, co cię tu przyprowadziło. To Bóg nas przez nasze życie prowadzi i chce nam pokazać bardzo ważne rzeczy o swojej miłości. Nie o nas, tylko o tym, jakim On jest. Wielki Post to na pewno dla wielu z nas może stać się takim czasem, w którym będziemy chcieli bardzo wrócić do modlitwy. Bo będziemy mieli różny pomysł, ach, że za mało się modlimy, to w Wielkim Poście może bardziej by wypadało, należałoby. Wypada dzięki Bogu proteza, a modlitwa nie wypada. Nie chodzi o to, żeby wypadało, żeby była. Bo pewnie to już słyszeliśmy na różne sposoby. Modlitwą nic nie zyskujemy. Modlitwa nie jest zyskiwaniem czegoś. Twoją i moją modlitwą nie uprosimy u Boga niczego. I to jest prawda, która ma być dla ciebie i dla mnie siłą do modlitwy. Dlatego, że modlitwa jest zawsze tylko i wyłącznie traceniem. Niczym więcej. Zawsze doświadczenie modlitwy będzie traceniem czasu, energii. Będzie traceniem rzeczywistości, których w moim życiu mam wiele albo mam ich niezagospodarowane. Ale będzie też traceniem tych rzeczywistości, do których bardzo w swoim życiu się przyzwyczaiłem i przestaję je widzieć. Modlitwa jest traceniem zawsze w twoim i w moim życiu skupiania się na sobie. Zawsze jest traceniem gniewu, który w tobie i we mnie wielokrotnie słusznie nabrzmiewa. Jest traceniem chciwości, jest traceniem naszych złych nastrojów, jest traceniem smutku i niepewności, nieczystości, nieustannego lęku przed śmiercią. Modlitwa jest w naszym życiu traceniem i w tym sensie jest zyskiwaniem. Zyskiwaniem nowej przestrzeni na popatrzenie na swoje życie w zupełnie inny sposób. W sposób, który jest nam dany przez Pana Boga, a nie przez naszą logikę. Wiara to nie jest to, że my sobie wszystko w życiu uporządkujemy i znajdziemy logiczne wytłumaczenie na takie czy na inne zdarzenia. Wiara jest doświadczeniem, w którym będziemy przeżywali swoje życie, takie jakie ono jest, jakie długie ono będzie, w zaufaniu Bogu. Nie jest niczym więcej. Wiara. Wiara jest twoim i moim powierzaniem tego życia. Dlatego potrzebujemy szukać swojego sposobu modlenia się, by tracić i odnaleźć to, co każdy z nas chyba pragnie w swoim życiu odnaleźć, swoje własne życie. Bo to, co chyba najtrudniej nam zobaczyć, to to, że wiele rzeczy sprawia, że my swoje życie tracimy. Wielki Post jest odnajdywaniem swojego życia, życia, które jest z Bogiem, dla Boga. Ale to nie jest pobożność, to nie jest religijność, to jest życie. Może dlatego ludzie niewierzący, którzy łaski wiary tak w sobie nie noszą, może często żyją pełnią życia, a my ciągle tylko tak na pół gwizdka, bo ciągle nam się wydaje, że coś nie wypada. List do Rzymian, drugie czytanie. Paweł pisze go, bo w roku 55, 56, bo pisze go w Koryncie, pisze do Rzymian, do miasta, które było bardzo zamożnym miastem. Tam żyli zamożni chrześcijanie, stolica imperium, dobrze się działo, a jednocześnie doświadczenie mierzenia się z okupacją. Pisze do chrześcijan tak naprawdę, bo potrzebuje pieniędzy na swoją podróż misyjną do Hiszpanii. I w tym całym liście do Rzymian chcę przypomnieć najważniejszą rzecz, że doświadczenie spotkania Chrystusa, czyli odnalezienie tej pewności i miłości w swoim życiu, jest drogą, w której spotkanie Chrystusa będzie większą pewnością, mniejszą, czasami będziemy go trzymali za nogę, czasami nam zniknie, że to nigdy nie będzie stabilne, nigdy nie będzie przewidywalne, tylko będzie doświadczeniem naszego życia. Cały list jest trochę takim postawieniem pytania, czy aby na pewno Bóg jest sprawiedliwy i czy aby na pewno dotrzymuje obietnic. Bo przecież obietnicą Boga było to, że będzie kochał naród wybrany. A nagle do narodu wybranego chce dołączyć pogan. Czy to jest sprawiedliwe, że Bóg zmienia obiekt swojej miłości? Że nagle obiecując małej grupce, z tej małej grupki robi tłum. Nagle zmienia swoje zdanie z bardzo ekskluzywnego doświadczenia miłości do takiego doświadczenia, które jest udziałem każdego, za darmo, za nic, a my się tak trudziliśmy. To jest rozważanie nie tylko Żydów, ale to jest rozważanie chrześcijan żyjących w tamtym czasie. Tu ważne takie rozróżnienie, które nam się często myli. Chrystus odkupił wszystkich. Odkupił to znaczy nie zmienił naszą wolę, tylko odkupił to znaczy sprawił, że zaczynamy patrzeć na Boga jako kogoś, kto w nasze życie wszedł po to, żeby razem z nami współkochać. Odkupić to znaczy przyprowadzić człowieka do pewności, że jest dzieckiem Boga i że razem z Bogiem może kochać, przeżywać tą miłość razem z Nim. To jest doświadczenie odkupienia, przyprowadzenie do tej pewności na nowo. Chrystus odkupił wszystkich ludzi, za wszystkich oddał życie, żeby wszyscy tą pewność mieli. Ale zbawienie to jest przyjęcie tej wiary w swoje życie. Chrystus odkupia wszystkich, ale zbawienie to jest przyjęcie tej pewności. Nie każdy to przyjmuje w swoim życiu. Nie każdy przyjmuje prawdę i o tym pisze święty Paweł. O wyznaniu tego, że w Twoim i w moim życiu Chrystus za mnie oddał życie, żebym ja miał pewność Jego miłości do siebie. I to jest taka ważna rzecz, którą Paweł stawia pytanie każdemu z nas. Co byśmy zrobili, gdybyśmy przestali się w swoim życiu bać? Co byś zrobiła? Co byś zrobił? Co bym zrobił, gdybym przestał się bać? Bo wiara ma nas zaprowadzić do takiego doświadczenia, w którym nie tyle lęku w naszym życiu nie będzie, tylko pomimo lęku my pewne rzeczy będziemy robili. I nie będziemy robili dlatego, że będziemy tak doskonali, tylko będziemy je robili dlatego, że będziemy mieli pewność, że robimy to w doświadczeniu miłości z Panem i że to On posyła mnie w to miejsce. Najbezpieczniejsze miejsce w Twoim i w moim życiu to nie jest to, jak się zabunkrujemy, tylko to jest miejsce, do którego Ciebie i mnie posyła Pan z jakiegoś powodu. Bo wiara, dotknięcie serca, kiedy Twoje i moje serce dotknięte jest przez Boga żywego, to Ty i ja jesteśmy posłani, a nie ucieszeni. Tak, to jest fajne doświadczenie, bycie takim dotkniętym przez Pana. Tylko zawsze bycie dotkniętym jest związane z posłaniem, zawsze jest związane z misją. Z misją życia, uwaga, nie pobożnością. Nie teraz, że mamy rozdawać wszystko, tylko z misją życia, a życie ciebie i mnie zaprowadzi do odpowiednich miejsc i do odpowiednich postaw. Czasami to będzie danie, a czasami będzie niedawanie. Czasami będzie przytulenie, a czasami narysowanie bardzo wyraźnie granic. Zobaczcie, kiedy nam sypano w środę popielcową, prezbiter sypał nam głowę popiołem, to mieliśmy dwie możliwości jako prezbiterzy wypowiedzenia słów. Prochem jesteś i w proch się obrócisz oraz nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Akurat nie mówiłem w środę popielcową kazania, bo to gdybym powiedział, to bym każdemu mówił, prochem jesteś i w proch się obrócisz i tak zginiesz. Ale ponieważ nie mówiłem, to mówiłem, nawracaj się i uwierz w tą Ewangelię. I teraz warto się przyjrzeć tym dwóm formułom. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest przypomnienie z Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg ulepił Adama z prochu ziemi i Pan Bóg mówi do Adama, do człowieka, do każdego z nas, tak, jesteś prochem, ale pozwól, że ja cię doprowadzę do tej rajskiej ziemi, z której powstałeś. Prochem jesteś i do tego raju, z którego cię ulepiłem, wrócisz. Wrócisz, kiedy mi zaufasz. Ufaj mi w swoim życiu, bo to ja chcę cię do tego doprowadzić. Nawracaj się. Nawracać się nie znaczy zmieniać obyczaje. Nawracać się znaczy zmieniać myślenie. Jeszcze raz to przypomnę, bo to ciągle warto sobie powtarzać. Nawracać się, mówiło się do krowy. Kiedy Polanie przyjmowali chrzest, była kultura agralna, jak krowa wlazła w buraki, to się mówiło do mućki, mućka, nawróć się. To znaczy idź do tyłu, zmień kierunek. Nawracać się znaczy zmień kierunek, zmień myślenie. Zacznij myśleć inaczej. Nie, że to ty i ja mamy coś ze swoim życiem zrobić, tylko że to Bóg ma coś z naszym życiem zrobić. Pozwólmy Bogu z naszym życiem coś zrobić. My często nie widzimy tego, że ciągły wysiłek, który wkładamy, często wkładamy nie w te rzeczy, o które w naszym życiu idzie. Wysiłek prowadzi wcale nie do tego, że będziemy bezgrzeszni. Wysiłek sprawi do doskonalenia swojego życia. A wy jedynym wysiłkiem, jaki warto włożyć, to jest to, żeby przypominać sobie słowa, jakie Bóg do ciebie i do mnie kieruje. W Piśmie Świętym podobno każdy z nas znajdzie słowo, które jest twoje i jest moje. Jest do ciebie i do mnie skierowane po to, by tym życiem się zdawało. My często tak bardzo lubimy wisieć na krzyżu, że kiedy przychodzi zmartwychwstanie, w żaden sposób nie chcemy z tego krzyża zejść. Zobaczcie, tak bardzo czepiamy się swojego pomysłu, jak to ma wyglądać, jak wiara ma wyglądać w naszym życiu, że kiedy pojawia się jakakolwiek anomalia, my już nie do końca wiemy, jak się zachować. I najlepszym przykładem było podczas pandemii jest Komunia Święta. Jak to nie wolno do ust? Przecież ja mam prawo. Zobaczcie, my będziemy o to kruszyć kopię, bo będzie mi się wydawało, że zawsze musi być tak, jak ja mam prawo. Mamy prawo do wszystkiego. Putin mówi dokładnie tak samo. To jest dokładnie ta sama postawa. Tylko może się okazać, że im bardziej słabi w swoim życiu jesteśmy, może inaczej, im słabszymi jesteśmy, tym najmniej mamy do stracenia w naszym życiu i wtedy pozwalamy sobie niszczyć wszystkich wkoło. Bo doświadczenie wiary sprawia, że im bogatszym doświadczeniem jesteśmy napełnieni, tym zdajemy sobie sprawę, że ja nie muszę tych pewnych przestrzeni w swoim życiu bronić. One mogą mnie zaprowadzić dalej, albo inaczej. Może życie, Pan Bóg właśnie prowadzi mnie dalej. I ja dlatego potrzebuję być blisko Niego, żeby umieć to odczytać i zobaczyć. I dzisiejsza Ewangelia. Zanim Jezus poszedł na pustynię, był nad Jordanem. Tam usłyszał słowa: Ty jesteś mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To są słowa, które nagle usłyszał Pan, kiedy był nad Jordanem. Potem poszedł na pustynię. Coś go wygnało na pustynię. Myślę, że jest to samo doświadczenie, kiedy ktoś z nas zostanie bardzo pokochany i będzie miał taką głęboką pewność bycia pokochanym. To będziemy chcieli przez chwilę pobyć sami. by to doświadczenie pokochania ponosić w sobie, ucieszyć się, jakoś tak zintegrować i przeżyć na każdej płaszczyźnie swojego ciała, na każdej płaszczyźnie swojej duszy, każdej myśli, żeby to tak nas nasyciło. Kiedy Pan poszedł na pustynię, kuszenie rozpoczęło się dopiero po 40 dniach. To też bardzo ważne. Wcale nie pustynia była kuszeniem. Pustynia jest częścią życia. Tylko po 40 dniach dopiero kuszenie się zaczęło. I od czego się zaczyna kuszenie? Kuszenie się zaczyna dokładnie od tej samej przestrzeni, jaką przed chwilą Pan usłyszał. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Zobaczcie, wcale kuszeniem nie jest to, żeby móc decydować o innych. Wcale kuszeniem nie jest to, żeby móc zrobić chleb dla wszystkich. I wcale kuszeniem nie jest to, żeby tak mocno zawierzyć Słowu, bo to jest dobre. Chciałbym mieć taką możliwość, że robię tak i wszyscy na ziemi mają co jeść. Nie chcielibyście tak móc robić? Ja bym tak chciał. Chciałbym mieć taką zdolność zarządzania, że teraz powiem, ma być pokój i bum, wszystkie rakiety spadają, wszystko i wszyscy się tam witają z radością i z kwiatami, jak w ruskiej propagandzie. Tak chciałbym, żeby tak było. Czyż to jest dobre? Chciałbym, by doświadczenie modlitwy sprawiało, by wszyscy odnajdywali więź z transcendencją, z Bogiem. Czyż to jest dobre? Dlaczego jest to nam pokazane jako coś złego? Bo może się okazać, że te wszystkie trzy rzeczywistości sprawią, że zgubimy coś, co jest najcenniejsze. I zwątpimy w pewność, że to my jesteśmy dziećmi Boga. Jeżeli jesteś Synem Boga, masz pewność, że jesteś wybrana, wybrany, to żyj. Zobaczcie, wszystkie osoby z niepełnosprawnością, jakie byśmy nie spotkali, w ogóle nie chcą tego, żebyśmy się nad nimi użalali. O Jezu, jaki Ty jesteś biedny, o jak Cię życie pokarało. O, to za Twoje grzechy, czy za cudze grzechy. Co się takiego wydarzyło? O Jejku, jak Ty musisz cierpieć. Nikt z nas tego nie chce słyszeć, jeśli ktokolwiek ma jakąkolwiek niesprawność w swoim życiu. Nie chcemy czegoś takiego usłyszeć. Weź przestań, weź się odwal. Daj mi spokój, co Ty w ogóle gadasz? Wszyscy ci, którzy teraz potrzebują od nas pomocy, nie chcą Twojego i mojego użalania. Bo jeżeli wejdziemy teraz w postawę użalania, to za chwilę się wypalimy. Oni potrzebują nas żywych. Wielki post to jest wielki powrót dla Ciebie i do mnie, do Twojego i mojego życia. Czegoś, co Tobie i mi daje życie. Co sprawia, że kiedy spotykamy człowieka, spotykamy go jako człowieka. Wcale nie jest tak, że karma wraca. I wcale nie musi tak być, że dobro, które uczynimy, do nas wróci, bo może nigdy nie wrócić. Tylko my nie czynimy dobra dlatego, że dobro do nas wróci. Jak my teraz damy, to ktoś nam kiedyś pomoże, jak my będziemy w potrzebie. Wcale tak nie musi być. I to jest taka opowiastka bardzo miła, ale nie ma nic wspólnego z życiem. I ludzie, którzy żyli przed nami, nam to wielokrotnie pokazują. Tylko my nie czynimy dobra dlatego, że coś w zamian otrzymamy. Tylko my czynimy dobro, bo to nas czyni bardziej ludźmi, czującymi. Takimi, którzy są w stanie dostroić się do ludzi, którzy potrzebują naszej obecności, a nie użalania się. Naszego zintegrowania, naszego radzenia sobie teraz z naszym lękiem, po to, że kiedy przyjdą ludzie naprawdę zalęknieni, żebyśmy my im opowiedzieli o tym, co jest Twoim i moim życiem i stali się dla nich siłą. W doświadczeniu przeżywania życia, a nie wchodzili w swoje pokusy uzdrawiania drugiego człowieka, bo to nie w ten sposób zadziała. My zmieniamy świat przez to, że żyjemy, a nie dlatego, że go chcemy zmienić. Pierwsi chrześcijan w ogóle nie interesowała polityka. Pierwsi chrześcijanie zawsze po prostu się modlili, żyli dobrze, starali się kochać. I dlatego inni się pytali, co wy takiego robicie, że tak pięknie żyjecie. Oni nie umieli na to pytanie odpowiedzieć. No nie wiem. Chodzę, modlę się, dziękuję. Jestem zły, wściekam się, wybaczam. No nie wiem, to robię. Sprzątam, nie chce mi się sprzątać. Ruszam się, potem się znowu nie ruszam. A próbuję z czegoś zrezygnować. Potem zapominam, że zrezygnowałem. A potem znowu do tego wracam. Aha. O, i to cię zmienia? No jakoś tak. Zmienia mnie w ten sposób, że nagle żyję. Może nigdy nie dojdziemy do pełnej integracji. Może nigdy nie odkryjemy tego, jakimi doskonałymi ludźmi możemy się stać. Ale może odkryjemy jedną fundamentalną prawdę. Tak, że jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy synami Bożymi i tej prawdy nigdy ze swoich rąk nie wypuścimy. Może wielokrotnie ulegniemy jakiejś pokusie dawania tego czy innego dobra, które nam się będzie wydawało, że jest słuszne. Może to będzie w ogóle rzeczywistość bardzo uzdrawiająca też dla innych. Ale może nie wypuścimy z tego swojego patrzenia tej pewności, że jesteśmy Jego dziećmi. Pozwól sobie, to jest dzisiejsza Ewangelia, na prawdziwe życie. I nagle zobaczysz, że post wcale nie musi być wstrzemięźliwością. Pozwól sobie, bo nagle możesz zobaczyć, że jałmużna wcale nie jest rozdawnictwem, tylko jest zobaczeniem tego, że moje życie jest w rękach Boga. Pozwól sobie na doświadczenie modlitwy, bo może wtedy zobaczysz, że to nie jest to, że my mamy ciągle się modlić, tylko to, że ja chcę usłyszeć, co Bóg mówi do mnie. Pozwól sobie, a nagle może się okazać, że jesteśmy dużo bliżej Pana Boga, niż nam się wydaje. Bo chyba tego tak naprawdę pragniemy, by całe nasze życie stawało się życiem człowieka, który Boga szuka, gubi, odnajduje, wątpi w Niego, po prostu żyje. A wtedy jest świadkiem, że takie życie ma sens.